Czy góra urodziła mysz, czy może jednak Polska zyskała jeszcze większą podmiotowość po wizycie prezydenta i premiera w Stanach Zjednoczonych u Joe Bidena? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzinkiewicz, zapraszam. A Państwa moim gościem jest prezydent Bronisław Komorowski, były prezydent Polski, były marszałek Sejmu i minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie prezydencie, jaki jest urobek wizyty Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Stanach Zjednoczonych?
Pewnie jakiś jest, ale na razie go tak bardzo nie widać, prawda? Bo z tego, co było zapowiadane, no niewiele zostało zrealizowane jako cel wyjazdu polskiej delegacji na tak wysokim szczeblu. Widać to, co uzyskali Amerykanie. I tu się im należy ogromny szacunek i, powiedziałem, podziw za skuteczność w działaniu takim konkretnym. No bo strona amerykańska uzyskała wsparcie ze strony Polski, co się przeniosło na media, w ich batalii z republikanami, prawda?
Tak.
To jest na pewno istotne z punktu widzenia, czy istotne, no ale jakiś wpływ na nastroje, na opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych może mieć. Nie takie decydujące, ale jednak ten apel Donalda Tuska, myślę, że odbił się i słusznie bardzo szerokim echem, bo był dobrze skonstruowany, dobrze trafiony.
Przekonanie republikanów do tego, żeby nie blokowali pieniędzy na Ukrainę.
Przekonywanie, nie przekonanie, tylko przekonywanie. No, Amerykanie uzyskali także deklarację w sprawie dalszego zakupów dalszych w Stanach Zjednoczonych ze strony nie tylko polskiej armii, ale także zakupu technologii jądrowej, co od razu pan prezydent Biden potrafił umiejętnie sprzedać, mówiąc, że to są dobre wiadomości dla amerykańskiego przemysłu. No więc strona amerykańska uzyskała chyba wszystko, co chciała uzyskać. No
dobrze, ale co ze stroną polską?
Strona polska, myślę, że na pewno uzyskała coś, co można nazwać jakimś umocnieniem wrażenia o jakichś szczególnie dobrych relacjach polsko-amerykańskich, no ale z konkretami już jest gorzej. Z konkretami, no odbił się pan prezydent Duda, natychmiast się odbił od strony amerykańskiej, no bo te 3% produktu krajowego brutto, który miał być takim hitem, żądanie tych 3% od innych członków NATO, no zostało natychmiast skontrowane przez Departament Stanu USA, a oczekiwanie, to zapowiadane przez stronę polską żądanie czy oczekiwanie, że zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce, no w Polsce już sam prezydent Biden, zanim prezydent Duda to powiedział, już prezydent Biden to zakwestionował. Podobnie rzecz się ma z zapowiadanym przez stronę polską właśnie skutecznym działaniem w stosunku do republikanów w Izbie Reprezentantów, no bo spotkanie, jak wiemy, z ust pana prezydenta Dudy było miłe, no ale chyba nieskuteczne. Więc po stronie polskiej trudniej znaleźć takie konkrety, które by skłaniały do postawienia tezy, że uzyskaliśmy bardzo wiele. Na pewno uzyskaliśmy, co jest istotne i to chciałbym zapisać bardzo na plus przede wszystkim Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. No, szanse na poprawienie za bardzo wielkie pieniądze błędnych, tak powiem, czy niepełnych decyzji pana ministra Błaszczaka, który kupował sprzęt amerykański, tylko zapomniał o rakietach i o amunicji. Więc strona polska to w tej chwili uzyskała, no ale za bardzo duże już pieniądze.
A z formalnego punktu widzenia, panie prezydencie, ta wizyta dosyć była nietypowa, no bo jednak prezydent Andrzej Duda z premierem Donaldem Tuskiem razem na audiencji u prezydenta Stanów Zjednoczonych, no tego typu wydarzenia nie mają miejsca. To nie było takie troszkę
Z punktu widzenia protokolarnego to jest bardzo dziwne rozwiązanie. Ja słuchałem z dużą uwagą sprzed chyba 2 tygodni wypowiedzi byłego ambasadora polskiego w Waszyngtonie, pana Ryszarda Schnepfa, który też widać nie posiadał się ze zdumienia, że strona polska tego rodzaju propozycję przyjęła. Pewnie są jakieś powody. Myślę, że trochę to jest tak, że pan prezydent Duda miał prosty wybór. Albo jedzie w takiej konstelacji, czyli z dodanym mu premierem Polski.
Bo to prezydent Andrzej Duda powinien być partnerem dla Joe Bidena.
Ale prawdopodobnie, gdyby nie przyjął tej propozycji, w ogóle by nie pojechał do prezydenta Bidena, bo jak wiemy, prezydent Biden ma, tak powiem, chyba uzasadnioną, nie najlepsze wspomnienia z relacji z panem prezydentem Dudą. Więc być może to była ta okoliczność, a być może właśnie taka duża umiejętność polityki, dyplomacji amerykańskiej, że oni tworzą sytuację takiej, w której to ich zaproszeni goście się muszą deklarować w ważnych dla nich sprawach i myślę, że coś takiego nastąpiło. To znaczy prezydent Duda był przedstawicielem, nie tylko był głową państwa polskiego, ale także w jakiejś mierze przedstawicielem poprzedniej ekipy rządzącej, no a premier Tusk już tej nowej, więc pewnie padły pytania właśnie o kontrakty zbrojeniowe, o pieniądze, o zakup właśnie technologii jądrowej i tak dalej. No i Amerykanie mogli uzyskać odpowiedź pozytywną już nie tylko od przedstawiciela, tak w cudzysłowie, poprzedniego układu, ale i zobowiązanie nowego.
Czy prezydent Biden ostrzegł Polskę, że może dojść do ataku Rosji na Ukrainę? Były słowa o tym, że może dojść do powiększenia imperium, czy też przywrócenia imperium sowieckiego. Jak czytać te wszystkie wypowiedzi Joe Bidena?
Tego nie wiemy, co było tam w rozmowach. Ja mogę tylko komentować to, co przekazała albo oficjalnie strona amerykańska, albo polska. Więc no, takie ostrzeżenia przed Putinem to myśmy kiedyś składali Amerykanom w moich czasach. Dzisiaj być może się ta sytuacja odwróciła. Stany Zjednoczone rzeczywiście przed wybuchem wojny ostrzegły państwa NATO o tym, że wojna jest niesłychanie prawdopodobne, ale robiono to na poziomie szefowej CIA, która objechała większość krajów europejskich, natowskich i taką informację przekazała tuż przed wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej. No tutaj nie ma żadnych, powiedziałbym, z naszego punktu widzenia jakby wrażliwości polskiej, no nie ma żadnej sensacji, że powinniśmy czuć się zagrożeni przez imperializm rosyjski, który odzyskuje wigor, prawda? A jeśli jeszcze zdoła pokonać Ukrainę, to będzie, tak powiem, jeszcze bardziej pełen wigoru.
A zdoła, w którą
miejmy nadzieję, że nie i róbmy wszystko, aby tak się nie stało, wspierając Ukrainę, ale widać, że dzisiaj Ukrainie gorzej idzie wojna na wschodzie państwa i że jest gorzej, trudniej o pomoc głównie amerykańską. Bez tej pomocy amerykańskiej rzeczywiście Ukraina może być w bardzo, bardzo poważnych opałach.
Jeżeli zmieni się lokator w Białym Domu i Donald Trump ponownie zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, to Ukraina będzie w jeszcze większych opałach?
W moim przekonaniu tak. W moim przekonaniu tak. Pan prezydent Duda z takim tajemniczym uśmiechem mówi, że jest przekonany, że nic takiego nie będzie miało miejsca. No pewnie ma w pamięci to, że już kiedyś prezydent Trump jako prezydent zapowiadał różne dziwne rzeczy właśnie, a to wystąpienie z NATO, a to wyniesienie się z Europy, Stanów Zjednoczonych i nic takiego się nie stało. Tym niemniej to, co mówi kandydat na prezydenta Trump, no musi brzmieć jak sygnał alarmowy, dlatego że jeśli nawet część z tych wypowiedzi w czasie kampanii wyborczej zamieni się w działania konkretne, to i tak będzie bardzo, bardzo źle.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości w Polsce zachęcają do tego, żeby Andrzeja Duda zachęcali, żeby spotkał się z Donaldem Trumpem.
Ja też.
I też nie ukrywają swojej sympatii. Pan też?
Ja też zachęcam i przyznam się, że nawet trochę byłem zdziwiony, że pan prezydent Duda nie podjął żadnej próby nawet takiego trochę ostentacyjnego spotkania się z Trumpem. No bo jeśli on czeka na powrót Trumpa, a tak mi się wydaje, no to trzeba mieć odwagę, żeby próbować zamienić taką sytuację w jakąś korzyść dla Polski. No bo nie wiemy, kto wygra w Stanach Zjednoczonych. No wiadomo, że większość rządowa dzisiaj, ja również całym sercem jesteśmy za Bidenem, bo to jest gwarancja dotychczasowej polityki w sprawie Ukrainy, w sprawie NATO, w sprawie Europy, w sprawie Polski także, ale trzeba się liczyć z tym, że może wygrać Trump. Ja odnoszę wrażenie, że to, tak powiem, jest jakiś bardzo, tak powiem, leży w sercu pana prezydenta Dudy i PiSu, aby Trump wygrał. No jeżeli tak, no to niech powie, jak mówią A, czy nie mówią, tylko myślą A, to niech powiedzą B i niech próbują nawiązać kontakt z tym kandydatem, który im bardziej pasuje, a który ma rzeczywiście realne szanse wygrania. To by było z korzyścią dla Polski. Ja tak zrobiłem w czasach mojej prezydentury, przyjmując prezydenta Hollanda, kandydata na prezydenta Hollanda, konkurenta Sarkoziego, prawda? No i to się potem opłacało w wielu, wielu, wielu sprawach. Niektórzy mieli do mnie o to pretensje z moich kolegów nawet, bo to była, on, Hollande był lewicowym, prawda, kandydatem przeciwko takiemu golistowsko-prawicowemu Sarkoziemu, ale to się Polsce opłaca. Czasami gra na dwóch fortepianach. Tu oczywiście było trudniej, bo to nie Trump przyjeżdżał do Polski i nie Trump prosił prezydenta Dudę o spotkanie, ale można, dyplomacja potrafi takie rzeczy rozwiązywać.
Myśli pan, że Trump zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych? Ma duże szanse na to?
Ma szansę, mam nadzieję, że nie zostanie. Tylko tyle mogę powiedzieć. A jak będzie, to zadecydują Amerykanie.
Jacek Siewiera, szef BBN-u, powiedział, że w Polsce zostały 3 lata do przygotowania się na ewentualną konfrontację z Rosją. To już jest kolejne takie ostrzeżenie człowieka prezydenta. Czy w takim razie rzeczywiście za 3 lata Rosja uderzy na Polskę? No bo też prawdopodobnie ma jakieś informacje, do których my nie mamy dzisiaj dostępu, czy nie?
Wie pan, ja bym chciał coś więcej wiedzieć na ten temat, na podstawie czego pan Siewiera taką opinię wygłasza. Jeśli mówi, Rosja uderzy na Polskę za 3 lata, to rozumiem, że zakłada albo wie, że Ukraina padnie. No bo jeśli Ukraina się obroni, a jeśli nawet dojdzie jeszcze do, obroni się skutecznie, to znaczy nie tylko utrzyma swoją niepodległość, ale także i swój kurs prozachodni, to nawet w wypadku rozmów pokojowych zakończonych jakimiś kompromisami terytorialnymi, trochę trudno jest wyobrażalne, aby Rosja bez takiego jednoznacznego zmierzenia Ukrainy, a na co się nie zanosi, mogła atakować NATO. Więc chciałbym wiedzieć, na jakiej podstawie pan Siewiera wygłasza tego rodzaju opinie, które słusznie wstrząsają polską opinią publiczną. Ja rozumiem, że bez względu na to, jakie ma się wieści na ten temat planów Putina, to żyjąc w kraju takim, jakim jest Polska, w tym miejscu, no należy zawsze się zbroić, należy zawsze stawiać także na własne zdolności obronne, ale i na wzmocnienie sojusznicze. I to w dwóch obszarach, przede wszystkim w ramach sojuszu natowskiego, ale również sojuszu polityczno-ekonomicznego, który zaczyna mieć aspiracje także związane z bezpieczeństwem i z obroną, jakim jest Unia Europejska. I to jest oczywiście, to są zadania niesłychanie ważne, pilne, trochę niezależne od tego, czy jest się głęboko, czy tylko płytko przekonanym, że Rosja ma konkretną datę, kiedy zaatakuje Polskę. Wystarczy, że jest naszym niebezpiecznym sąsiadem.
Prezydent Andrzej Duda został dłużej w Stanach Zjednoczonych. Pytanie, panie prezydencie, swoją drogą, gdyby pan dostał taką propozycję spotkania się jako prezydent z prezydentem Stanów Zjednoczonych z premierem, to pan by skorzystał z takiego zaproszenia, czy uznałby to jednak za despekt i wolałby się spotkać jeden...
Wie pan, to nie jest zadanie prezydentów, żeby podejmować tego rodzaju decyzje, czy prowadzić tego rodzaju sprawy. To jest sprawa się dyplomatów. No, od tego prezydent ma, tak, od tego kowal ma szczypce, żeby samemu palcami z ognia rozżarzonego żelaza nie wyjmować. No, więc ja tego nie rozumiem, bo to jest, jak powiedziałem, no, nie chcę psuć wrażenia tej wizyty, ale dla mnie trudne do zaakceptowania, tak jak swego czasu było niemożliwe do zaakceptowania to, na co się zgodził pan prezydent Duda w czasie wizyty niesłychanie miłemu memu sercu prezydenta Bidena w naszym kraju. No, spotkanie z mieszkańcami Polski odbyło się pod Zamkiem Królewskim w Warszawie, a w roli gospodarza miejsca kto wystąpił?
No nie prezydent Stanów Zjednoczonych.
Nie, ambasador Stanów Zjednoczonych. No on rozpoczynał, on prowadził tą uroczystość. No strona polska musiała się na to zgodzić. Ja nie sądzę, żeby na to może... Myślę, że chyba się nie musiało opierać o prezydentów, ale gdzieś w kręgach urzędniczych i dyplomatycznych, no wisi tego rodzaju przyzwolenie na traktowanie niezgodnie z protokołem naszego kraju.
Kręgi urzędnicze prezydenta sprzeciwiają się temu, że Radosław Sikorski odwołał ponad 50 ambasadorów, no i uważają, że bez zgody prezydenta takich decyzji minister spraw zagranicznych podejmować nie może.
Oczywiście jestem przekonany, że minister Sikorski wystąpi o zgodę pana prezydenta.
Pewnie, taka zgoda nie dotarła do pałacu prezydenckiego.
Pewnie kierując się przekonaniem, że skoro pan prezydent Duda, jak się mówi, jak się pisze, w rozmowie z prezydentem, z premierem Tuskiem, upomniał się o 4 czy 4,5 ambasadorów jako własnych. No, czy chyba pan Mastalerek też tak się odwołuje do tego, że to są, mają być ambasady prezydenckie. No, to jakiś nonsens, wie pan. No, nie ma ambasad prezydenckich. To coś, jakaś czkawka, wspomnienie po czasach, kiedy jeszcze z rządów poprzedniej konstytucji, kiedy były resorty prezydenckie za czasów Lecha Wałęsy. Nie ma ambasad ani resortów prezydenckich. Są resorty państwa, są ambasady państwa polskiego, a rząd prowadzi, on w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego po sporze Lecha Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem prowadzi, jest rozstrzygnięte. To rząd prowadzi politykę zagraniczną, a prezydent ją wspomaga. No więc, a oprócz tego, no jeżeli pan prezydent, a nie ma powodu, żeby tutaj wątpić w to, upomniał się tylko o 4 ambasadorów jako swoich dawnych pracowników, no to w zasadzie można powiedzieć, w jakim stopniu mówi, no zresztą róbcie co chcecie, prawda? Więc minister Sikorski robi to, co chce.
No właśnie, też są zmiany w prokuraturze. Jest nowy prokurator krajowy, Dariusz Korneluk. Może się okazać, że Andrzej Duda po powrocie do Stanów, ze Stanów Zjednoczonych, nie pozna kraju. Zmiany w tylu ambasadorach, w ambasadach. Nowy prokurator krajowy. Myśli pan, że prezydent Andrzej Duda pozwoli na tak daleko idące zmiany również w prawie, bo też jest zapowiedź zmian w Trybunale Konstytucyjnym?
Myślę, że pan prezydent Duda na pewno będzie co chwilę ulegał daleko idącemu zdumieniu. Tak jak chyba temu zdumieniu podlegają czołowi politycy, wszyscy czołowi politycy PiS, no, którzy byli przekonani, że tylko oni mogli iść, tak powiem, po bandzie w sprawach budowania przewagi politycznej, a w mediach, a właśnie w prokuraturze, a w Trybunale Konstytucyjnym. Oni się posuwali do przekroczenia konstytucji i ustaw, no ale są zaskoczeni, że strona zwycięska, demokratyczna, no potrafi też iść po bandzie. W moim przekonaniu, nie przekraczając tej bandy, ale idzie po bandzie. Idzie po bandzie ku zaskoczeniu tych, którzy uważali, to wyraził chyba pan minister Ziobro, prawda, naigrywając się z tego, że z tych nieudaczników, że nic mu nie potrafią zrobić. Tak, fujarek. No to widać, że te fujary dobrały się do skóry, tak powiem, tym dzielnym mołejcom z PiS-u.
Mają prawo dokonywać rządzący zmian w Trybunale Konstytucyjnym, w Prokuraturze Krajowej bez zdania prezydenta Polski?
Wie pan, Trybunał jest niewątpliwie fundamentem demokracji. Prawo i Sprawiedliwość z udziałem bardzo aktywnym prezydenta Dudy doprowadziło do swoistego zamachu wbrew konstytucji, zamachu na Trybunał. Pan prezydent między innymi nie powołując prawidłowo wskazanych sędziów, wskazanych przez parlament, mimo że konstytucja mówi, że ma ich powołać w trybie natychmiastowym. No minęło 8 lat, a pan prezydent Duda tego nie zrobił, więc jako żywo naruszył albo złamał konstytucję. No i teraz rozumiem, że panowie z PiS-u uważali, że im wolno łamać konstytucję, to reszta, to druga strona musi to respektować, uznać za fakt dokonany i nic z tym więcej nie robić. No, przekonają się, że można i że należy zrobić bardzo wiele.
Panie prezydencie, czy uległ pan daleko idącemu zdumieniu, kiedy Szymon Hołownia zdecydował się na przełożenie debaty w Sejmie na temat aborcji po wyborach samorządowych, czy z punktu widzenia politycznego, z punktu widzenia również obietnic przedwyborczych rządzących, to był błąd?
Ale czyich obietnic?
No, sam Donald Tusk obiecał, że będą zmiany.
To nie marszałek Sejmu obiecał, no więc ci, którzy obiecywali, niech się teraz tłumaczą. Ale ci, którzy nie obiecywali, nie mają powodu, żeby się z czegokolwiek tłumaczyć. To po pierwsze. Po drugie, ja muszę powiedzieć, że no co to za różnica? Miesiąc, no co to za różnica?
Dla kobiet. Duża różnica.
Jakich
osób,
kobiet?
Które
których
są,
kobiet? Jakich kobiet?
Dla tych, którzy na przykład, chcieli dokonać aborcji na...
To ja chciałem panu... Nie no, wie pan, z tymi Polski. Właśnie powoływaniem się na kobiety trzeba bardzo uważać. Ja zawsze to przypominam także moim kolegom, że w sumie najwięcej kobiet, może niekoniecznie w wieku prokreacyjnym, ale największa część kobiet zagłosowała na Prawo i Sprawiedliwość, więc trochę pokory, no, z tym, i tak powiem, umiaru z powoływaniem się na kobiety. Tu jest gra polityczna. O ten miesiąc to jest różnica interesu polityczno-partyjnego przed wyborami samorządowymi. No, jeśli lewica, tak powiem, robi z hasła, z problemów aborcyjnych, główne hasło w wyborach samorządowych, no to marszałek Sejmu ma prawo uznać, że to nie jest zupełnie w porządku, że niech lepiej tego nie robią. Nie idzie to na jego konto, też no jakiejś mierze zlekceważenie idei samorządności, no bo co ma aborcja wspólnego? No może coś tam można by znaleźć od bidy, no ale prawie nic nie ma z wyborami samorządowymi. To tak jakby ktoś robił kampanię wyborczą wokół lotów na Księżyc, prawda, albo wokół polityki zagranicznej, wybory w Pcimiu, czy, prawda, czy w Końskich nie będzie na przykład. No, tylko to jest pozbawione logiki politycznej. Dlaczego tak lewica się zachowuje? Dlatego, że jest w trudnej sytuacji, bo zrobiła bardzo słaby wynik w wyborach parlamentarnych. Zdaje się, że liczyła na wspólne listy z Platformą Obywatelską, z Koalicją Obywatelską i się nie doczekała tego, więc nie ma tego paliwa politycznego na wybory samorządowe przygotowanego wystarczającej ilości i wystarczającej jakości. Więc sięga po hasła, które bardziej pasują do wyborów parlamentarnych, no ale z jakąś stratą dla idei samorządności. I nie ma żadnego powodu, żeby reszta się dostrajała do lewicy. No to no, z całym szacunkiem do wszystkich polityków, no ale też nie można oczekiwać, że ci, którzy mają odmienne zdanie, będą grali w teatrzyku lewicowym.
No dobrze, ale to wszystko idzie na konto Szymona Hołowni. Odwleczenie tej debaty. Czy on, mając
no, to
ambicje...
jest, to już jest ryzyko związane z odpowiedzialnością w ramach funkcji marszałka. Oczywiście, że ja przyglądałem się, przysłuchiwałem się no, z tej kanonadzie medialnej, którą, tak powiem, skierowanej przeciwko Szymonowi Hołowni, który uważam, że absolutnie ma rację w tym punkcie. I zupełnie abstrahując od tego, kto jakie ma poglądy na samą aborcję. To już zupełnie co jest inna kwestia, tylko no, tworzenie zachęty do tego, żeby, czy jakby, no takie przyzwolenia, żeby kampanię samorządową zamieniać, mylić z kampanią parlamentarną, no jest czymś, co naraża na szwank także powagę i parlamentu, i marszałka, i wszystkich sił politycznych.
Dobrze, ale czy ta decyzja marszałka Sejmu nie naraża samego Szymona Hołowni?
No na pewno. Ale...
I nie odejmuje mu punktów procentowych w drodze do Pałacu Prezydenckiego, bo wiemy, że chce kandydować na prezydenta Polski.
Wie pan, no jeszcze do wyborów prezydenckich jest kawał drogi, prawda? I to jeszcze sporo czasu. Ale oczywiście, że to jest ryzyko. To takie postawienie sprawy to jest, wiąże się z ryzykiem osobistym, politycznym ryzykiem Szymona Hołowni, ale no cóż, no, polityka to jest także odpowiedzialność i za z tytułu pełnionych funkcji. Ja uważam, że jako marszałek i w tym wypadku się sprawdził.
A sprawdziłby się jako prezydent Polski? Pan widziałby Hołownię w Pałacu Prezydenckim?
Pamiętam, jak próbowano go lekceważyć jako w ogóle polityka. No dzisiaj widać, że ta funkcja marszałka Sejmu mu leży jak dobrze skrojony garnitur. Prawda? No jest po prostu umiejętnie, bardzo się porusza, posuwa w tym obszarze. Wie pan, no ja będę marzył o tym, żeby w drugiej turze spotkali się Rafał Trzaskowski z Szymonem Hołownią jako konkurenci, ale pokazujący, że konkurując można się nie obrzucać błotem i inwektywami. Ja nie potrafię powiedzieć, jestem pewien, żeby się sprawdził jako prezydent i jeden i drugi pan, ale będę mógł powiedzieć z czystym sumieniem, na kogo zagłosuję, wtedy, kiedy poznam ich program wyborczy oraz hasła. I tutaj to jest poważna sprawa, prezydentura.
No właśnie, panie prezydencie, bo wcześniej są wybory samorządowe i Rafał Trzaskowski ubiega się o reelekcję jako prezydent Warszawy. I czy to jest poważne, że Rafał Trzaskowski kandyduje na prezydenta Warszawy, będzie nim przez kilka miesięcy, po czym zostanie prezydentem, czy też będzie kandydował na prezydenta Polski? Barbara Nowacka w rozmowie z Rzeczpospolitą dzisiaj mówi, że moim i Koalicji Obywatelskiej kandydatem na prezydenta Polski jest Rafał Trzaskowski, ale liczymy, że wcześniej osiągnie dobry wynik w wyborach na prezydenta Warszawy. No to...
Wie pan,
warszawiacy będą głosować na kilkumiesięcznego prezydenta?
No już raz głosowali na Lecha Kaczyńskiego i wtedy krytycy siedzieli cicho, ci prawicowi siedzieli cicho, uważali, że to świetnie, tak, to trzeba się przetrzeć na stanowisku prezydenta Warszawy, żeby zostać dobrym prezydentem kraju. Więc wie pan, tu jest pełno hipokryzji w tych różnych krytykach. Ale oczywiście jest...
Ale dla przeciwników to jest idealna broń, amunicja.
Ja wiem, ale ja nie jestem przeciwnikiem Rafała Trzaskowskiego, wręcz odwrotnie. Więc ja mogę tylko tyle powiedzieć, że na pewno jednak udana prezydentura ma wpływ na wynik wyborczy. Czy wynik wyborczy zależy od tego, jak warszawiacy oceniają tą prezydenturę Rafała Trzaskowskiego. I w tym sensie ten wynik wyborczy i cała prezydentura Warszawy, ona będzie miała wpływ na realne szanse Rafała Trzaskowskiego. Jak powiedziałem, ja obu kandydatom życzę powodzenia i życzę i zachęcam do jak największego wysiłku i do umiejętnego konkurowania.
Pojawiają się głosy, że Donald Tusk mógłby zmienić zdanie i kandydować ponownie na prezydenta Polski. Czy pan dopuszcza do siebie taką ewentualność, że jednak premier chciałby zostać, cytując klasyka, strażnikiem Żyrandola?
Wie pan, przede wszystkim no to... To, czy występuje się w roli ojca narodu, czy w roli strażnika Żyrandola, to zależy od typu osobowości i politycznych umiejętności. To jest pierwsza uwaga. Druga to jest taka, że ja sobie nie wyobrażam, żeby nie był polityk, który by nie chciał być prezydentem Polski. Trzecie powiem tyle, że wiem, że i Donald swego czasu też chciał być prezydentem Polski. To jest, bo to jest wyjątkowo piękna funkcja. Jeśli się ją właśnie traktuje jako funkcję zwornika wspólnoty narodowej. Natomiast czy będzie kandydował, tego nie wiem. No, w polityce nigdy nikt nie mówi na serio, że nigdy albo że na pewno zawsze. Więc poczekajmy, zobaczymy, jak się ułoży konstelacja. Dzisiaj ciekawsze jest to, że na razie Prawo i Sprawiedliwość w ogóle nie wskazuje żadnego kandydata.
No możliwe, że Tobiasz Boheński, kandydat na prezydenta.
Nie, ale to wszystko, być może, to wie pan, jest taka magma polityczna. Oczywiście to wynika z pewnego, no powiedziałbym, osłabienia tego środowiska i chyba roli także pana Kaczyńskiego, ale to jest charakterystyczne, że się już dzisiaj się chce rozliczać kandydatów tej strony, który, a to czy Tusk będzie, a czy Trzaskowski, a czy Hołownia, kto wygra, kto przegra, co to znaczy. No ale pana, proszę państwa, no spytajmy Prawo i Sprawiedliwość, gdzie ich kandydat?
No jeszcze go nie ma.
Jeszcze go nie ma. No.
Panie prezydencie, pojawiają się też głosy, że Andrzej Duda z Mateuszem Morawieckim mogliby chcieć przejąć Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński kiedyś mówił, że on w wieku 75 lat już przestanie być prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Teraz zmienił zdanie i jednak będzie kandydował. Jak pan widzi przyszłość Prawa i Sprawiedliwości, czy to jest ugrupowanie, które wciąż jest groźne, ma swoją wagę i może wrócić do władzy?
Uważam, że nie należy lekceważyć Prawa i Sprawiedliwości jako prawdopodobnie jednak elementu trwałego na polskiej scenie politycznej. Ja osobiście jestem przekonany, że Jarosław Kaczyński zmniejsza szansę tego środowiska do powrotu do władzy, a nie zwiększa. Ze względu na swoje cechy osobowościowe, ze względu na skojarzenia, na przykład takie, że no nikt z nim nie będzie chciał wchodzić w żadną koalicję, no bo wszyscy pamiętają, jak to się skończyło dla Andrzeja Lepera, jak się skończyło dla Gowina i tak dalej, i tak dalej. Więc on jest obciążony szalenie. A oprócz tego według mnie jest obciążony porażką bardzo poważną i oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w sytuacji, w której wcześniej chyba wierzył w to, co mówił, że prawie gwarantowane jest zwycięstwo. No więc on według mnie jest chyba nieprzypadkowo i w znacznej mierze słusznie, dodał Tusk, mówił, że on się cieszy z tego, że Kaczyński zmienił zdanie i zamierza zaorać Prawo i Sprawiedliwość do końca. Natomiast jego los będzie oczywiście miał wpływ na to, co się będzie działo z Prawem i Sprawiedliwością. W Prawie i Sprawiedliwości no widać i pewnie to jest jednych przeraża z działaczy pisowskich, ale inni widzą szansę w jakimś przechyleniu szali wewnętrznej, jakby takiego balansu wewnętrznego, albo bardziej w stronę centrum, albo bardziej w stronę uskrajnionej prawicy. Jarosław Kaczyński dokonywał różnych, tak powiem, manewrów politycznych. Kiedyś twierdził, że najważniejsze jest panować nad centrum, prawda? A potem twierdził, że należy panować nad prawym skrzydłem i to tak do końca, do samej ściany, prawda? Żeby nikt już tam nie powstał.
Jak później to, jeszcze mówił,
jak
że
w Rosji mówi, kramieje mnie tylko ściana, prawda? Tylko ściana na prawo ode mnie. No więc i on chyba jest do tego przyzwyczajony, wie pan, dlatego, między innymi dlatego, że on już takiej umiejętności kolejnego zwrotu ku centrum nie ma, bo nikt mu już nie uwierzy, nawet z jego najbliższych sympatyków, więc on raczej by skazywał PiS na uskrajnianie się, tak powiem, prawicowe, co otwiera wielką szansę dla centro No niech będzie umiarkowanie konserwatywnej trzeciej drogi oczywiście.
Która natomiast, na liberalizację prawa aborcyjnego nie powinna się zgodzić.
No, z punktu widzenia rachunków politycznych to jest oczywiste. Ale myślę, że oprócz tego są także względy ideowo-światopoglądowe, nie mniej ważne dla tego środowiska.
I ostatnie pytanie. Powinno dojść do twardych rozliczeń poprzednich rządów. Jarosław Kaczyński jutro stanie przed komisją śledczą, nie jedyną, bo tych wezwań będzie miał kilka. Czy pan spodziewa się, że rzeczywiście Zbigniew Ziobro, Jarosław Kaczyński, premier Szydło zostaną pociągnięci do odpowiedzialności?
Wie pan, tam gdzie jest złamanie prawa przez polityków, kary powinny być dwa razy większe niż w stosunku do obywateli, tak powiem, odległych od sfery politycznej. Dlatego, że to chodzi o przykład na przyszłość. Natomiast jeśli pan pyta mnie o rozliczenia jakieś, to mam nadzieję, że one nie przyjmą charakteru zemsty. Takiej pomsty dokonywanej na różnych mało istotnych osobach. Natomiast tam, gdzie decydenci polityczni dokonali złamania prawa albo stworzyli sytuacje groźne dla państwa polskiego, to ja oczekuję bezwzględności w działaniu przez nową ekipę władzy, ale aby ta bezwzględność miała, jakby się obroniła w opinii publicznej, no to musi temu towarzyszyć takie jednoznaczne przesądzenie o tym, że się na przyszłość buduje systemy, powiedziałbym, pluralistyczne, takie dopuszczające opozycję bez względu na jej barwę polityczną do jakiejś współodpowiedzialności za Polskę.
Tak kiedyś było.
Przykładowo powiem. Służb, no na przykład niech będą media publiczne, prawda? Jeżeli się zlikwidowało szczujnie partyjną, pisowską w mediach publicznych, bije brawo. Ale mam nadzieję, że na przyszłość będzie ta ustawowo zagwarantowany pluralizm. Obecność także w gremiach decyzyjnych dotyczących mediów publicznych przedstawicieli opozycji i to tej także prawicowej. Podobnie rzecz się ma i z Trybunałem Konstytucyjnym. Trzeba zrobić porządek, ale trzeba jednocześnie przeprowadzić rozwiązania ustawowe, które zagwarantują to, że nie będzie powrotu do jednostronnego czy jednopartyjnego modelu Trybunału, tylko że arebur w drugą stronę, prawda? Więc ja powiem, im ostrzej, tym lepiej, pod warunkiem, że w drugim kroku dokona się jakby złoży się gwarancje ustawowe związane z funkcjonowaniem państwa polskiego, szanującego to, że ma zróżnicowane poglądy społeczne.
Przedstawił idealną wizję państwa Bronisław Komorowski. Czy jest do osiągnięcia? Czas pokaże. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego.